Panie komandorze, czy polska opinia publiczna ma wiarygodne informacje o stanie polskiej marynarki wojennej? Która, dodam tylko, w tradycji polskiego oręża, a oręż to teraz bardzo ważne słowo w tym czasie niespokojnym, była chlubą Rzeczypospolitej. Jak to jest z tymi informacjami?
Przede wszystkim musimy pamiętać, że ta marynarka wojenna, do której jesteśmy przyzwyczajeni, czyli ta marynarka z dowództwem oraz siłami, które są dosyć różne od pozostałych rodzajów sił zbrojnych, ta marynarka wojenna już nie istnieje. Po reformie w 2014 roku, kiedy zmieniono układ dowództwa i stworzono nie dowództwo, a inspektorat marynarki wojennej, marynarka wojenna przestała mieć znaczenie jako ośrodek decyzyjny. To oznacza, że wszystkie decyzje, które zapadają, zapadają w Warszawie, a nie w Gdyni, gdzie kiedyś było dowództwo. W związku z powyższym jest pewien problem w określeniu tego, czym jest obecnie marynarka wojenna, jakie ma obecnie ona siły, a także jakie kierunki rozwoju przyjęła, dlatego że tak naprawdę decyduje o tym bardzo wiele osób, a już nie sama marynarka wojenna, więc ocena jest bardzo trudna.
To inaczej, jak obecnie wygląda siła uderzeniowa polskiej marynarki wojennej? To też jest pytanie, które pewnie warto zadać sobie teraz i zadać je panu. Na jakich okrętach pływają polscy marynarze?
No i tutaj właśnie należy rozróżnić pewną rzecz. Jeżeli chodzi o siły uderzeniowe, to doszło do takiej paradoksalnej sytuacji, że tak naprawdę największą siłę uderzeniową marynarka wojenna ma na lądzie, ponieważ w skład marynarki wojennej wchodzi nadbrzeżny dywizjon rakietowy, czyli dywizjon, który pozwala na kontrolowanie ruchu jednostek morskich pływających nawodnych na Bałtyku praktycznie od wybrzeża polskiego do wybrzeża Szwecji. My jesteśmy w stanie przerwać linie komunikacyjne i nie pozwolić na przykład tutaj potencjalnemu naszemu przeciwnikowi, na Rosjanom, na pływanie na wodzie dzięki właśnie temu nadbrzeżnemu dywizjonowi rakietowemu, czyli jednostce, która jest jednostką lądową, ale wchodzi w skład marynarki wojennej. W przypadku okrętów jest gorzej. W przypadku okrętów tak naprawdę marynarka wojenna przestała mieć w tej chwili jakikolwiek okręt, który byłby zdolny do podjęcia działań w czasie normalnego konfliktu zbrojnego.
Ile ich mamy?
No więc właśnie tu jest problem, bo tutaj nie należy tak mówić o, bo ja już powiedziałem, tak jak powiedziałem, nie ma już okrętów bojowych. To znaczy wszystkie te okręty, które w tej chwili posiadamy, są to okręty, które mogą działać w czasie kryzysu, mogą działać w czasie pokoju, ale nie mogą działać w czasie wojny. Dlaczego? Dlatego, że na Bałtyku najważniejszą rzeczą i najważniejszym zagrożeniem jest zagrożenie ze strony powietrza. Natomiast żaden polski okręt nie ma dostatecznie dobrego systemu obrony przeciwlotniczej, który pozwoliłby działać tego rodzaju jednostkom pływającym w czasie konfliktu, a więc wtedy, kiedy na morzu pojawi się wszystko to, co może zostać wystrzelone lub wysłane z obwodu kaliningradzkiego lub z okrętów podwodnych i nawodnych Rosyjskiej Federacji. Także widać, że nie mając okrętów, które się są w stanie obronić przed obroną z powietrza, my tak naprawdę nie możemy ich wysłać w czasie działań bojowych, chyba w czasie działań wojennych, chyba że nie zależy nam na życiu polskich marynarzy.
To jeszcze zapytam o sojuszników i o partnerów w takim razie.
No, ale jeszcze tutaj może dokończmy jeszcze sprawę,
dobrze,
bo myśmy jeszcze wcześniej mieli okręty, które mogły działać w czasie kryzysu, bo nie musiały zwracać uwagę na zagrożenie ze strony powietrza. To były okręty podwodne. Myśmy mieli dosyć silne okręty, grupę okrętów podwodnych, ponieważ mieliśmy 4 okręty typu Coven w pewnym momencie. Jeden okręt podwodny projektu 877, który otrzymaliśmy jeszcze ze Związku Radzieckiego, to jest typu ORP, to jest ORP Orzeł. Ale te okręty, po pierwsze, Coven zostały wycofane, a ORP Orzeł jest w stanie agonalnym. W związku z powyższym trudno mówić o tym, że ma jakąś wartość bojową. Także my nie mamy też okrętów podwodnych. I tu się zaczyna cały problem.
Pytam o sojuszników, pytam o partnerów naszego ewentualnie paktu, regionu. Czy to jakoś w planowaniu działań polskiej marynarki wojennej lepiej wygląda troszeczkę? I ta zdolność dostrzeżenia niepodległości, nienaruszalności terytorialnej, suwerenności, zapewnienia bezpieczeństwa państwa i obywateli i tutaj przy udziale sojuszników może być realizowana?
I tutaj taką rzeczą, która niewątpliwie powinna nas troszeczkę uspokajać, to jest to, że my jednak nadal jesteśmy w NATO. To znaczy,
dokładnie,
że możemy liczyć na sojuszników, możemy liczyć na to, że oni przyjdą nam pomóc. Oczywiście my tutaj musimy mieć świadomość tego, co się będzie działo. Możemy sobie wyobrazić, co się będzie działo w czasie konfliktu, a więc kiedy już taki konflikt rzeczywiście wybuchnie. I tutaj zastanówmy się na tym, czy mając nadbrzeżny dywizjon rakietowy, czyli coś, co pozwala kontrolować ruch nawodny, czy my musimy się obawiać na przykład ataku ze strony rosyjskich okrętów desantowych i rosyjskich okrętów nawodnych? Moim zdaniem nie. Pozostają oczywiście okręty podwodne, ale tutaj to one mają też mniejszą możliwość oddziaływania, a przy bliskości obwodu kaliningradzkiego ich znaczenie w tym momencie przestały mieć jakiekolwiek znaczenie. Ale trzeba mieć także możliwość działania w czasie konflikt w czasie kryzysu i w czasie sytuacji tuż przed konfliktem. I w tym mogą pomóc okręty zachodnie, ponieważ one mogą rzeczywiście przejąć wtedy zadania, których polska marynarka wojenna na dzień dzisiejszy nie może wykonywać, a polska marynarka może zabezpieczyć działanie tym jednostkom pływającym. Jeżeli to wystarcza na ambicje polskich polityków, a także marynarki wojennej, no to w takim razie jesteśmy przygotowani, no jesteśmy w NATO. Jeżeli to nie wystarcza, to powinniśmy budować nowe okręty i to okręty bojowe.
A rozmowa dotyczy polskiej marynarki wojennej, bo jest pan ekspertem i rozmawialiśmy dzisiaj o tej sile uderzeniowej polskiej marynarki wojennej, ale na koniec chciałabym zapytać jednak o sytuację na lądzie i to za naszą wschodnią granicą, na wschodzie Ukrainy. Tam nie ma prądu, nie ma gazu, ludzie uciekli do schronów, uszkodzone są domy mieszkalne. Chodzi o Donbas, chodzi o ostrzał miejscowości Szczasja i Wrubiwka. Nie wiem, słyszy pan pewnie, śledzi pan, wypowiada się pan na ten temat. Już się trzeba bać?
Znaczy bać to się trzeba było od samego początku. Samo zgrupowanie sił, które zgrupował Putin, bo od razu było wiadomo, że Putin chce coś zrobić. I on to zrobi. Oczywiście są różne scenariusze, bo tutaj ludzie przekrzykują się, starają się wzbudzić niepokój, pokazując, że to nawet może być zajęcie Kijowa. Ja uważam, że jednak Rosjanie chcą zająć głównie obwody donieckie i ługańskie. To jest ich celem, dlatego że Rosjanie nie mają szans na to, żeby, bo oni zajmą Ukrainę, nawet część, dużą część tej Ukrainy. Problem polega na tym, że będą mieli problem z jej utrzymaniem, bo te siły, które są zgrupowane na granicy, pozwalają na osiągnięcie jakiegoś sukcesu operacyjnego w danym miejscu, no bo to są jednostki operacyjne. Ukraina ma porównywalną ilość wojska, ale to wojsko jest rozrzucone po całym kraju, to po pierwsze, a po drugie, tak jak u nas w Polsce zresztą, na 120 tysięcy żołnierzy, które my mamy do dyspozycji, to tak naprawdę operacyjnych jest kilkadziesiąt tysięcy, to nie jest wszystko. W związku z powyższym Rosjanie ten sukces osiągną, ale nie zatrzymają całego terytorium. Niestety stało się już. Rosjanie pokazali to, co mogą i rzeczywiście no, postawili świat przed paktem dokonanym. Wszystko to, co robią, to chcą pokazać, że oni teraz wejdą do tych obwodów donieckiego, ługańskiego i zajmą je. W jakiś sposób je potem uniezależnią od Ukrainy. Tam się już to zrobiło, na przykład zaczęli od czystek etnicznych, ponieważ w tej chwili trwa powszechna mobilizacja, więc przymusowo wcielają ludzi, którzy są w stanie się bronić przed nimi, do wojska, a po drugie ewakuują ludność cywilną, przede wszystkim ukraińską, po to, żeby je rozsiedlić. To już raz zrobiono w Związku Radzieckim z Tatarami Krymskimi, kiedy z Krymu Tatarów Krymskich po prostu wywieziono i osiągnięto w ten sposób spokój. Także stało się już.
Jaki ruch teraz wykona Zachód? Sankcje? Ja... Sankcje to jest to słowo, które będzie najczęściej padało? Sankcje gospodarcze, finansowe?
Ja myślę, że sankcje to może mniej, bo to nie zatrzyma Putina, ponieważ on się tymi sankcjami w ogóle nie przejmuje, tym bardziej, że wie, że te sankcje uderzają w obie strony. Ja myślę, że najważniejsze, co osiągnięto w tym czasie, to są dwie rzeczy, bo trzeba też mówić o dobrych stronach. Są dwie rzeczy. Pierwsze to jest takie, że świat, mam nadzieję, że zrozumiał wreszcie, że z władzami na Kremlu się nie dyskutuje, bo władze na Kremlu kłamią, kłamały i będą kłamać. Także tutaj nie ma w ogóle o czym mówić. Państwa powinny mieć świadomość tego, co je czeka, jeżeli się zgodzą na to, żeby władze rosyjskie robiły to, co chciały. A druga sprawa, która jest bardzo ważna i która jest, trzeba traktować jako pozytyw, to Putin osiągnął coś, czego nie zamierzał osiągnąć. A więc powodował, że pojawiła się na świecie Ukraina. Kraj, który będzie teraz pokazywany jako symbol obrony i demokracji. Ukraińcy będą dumni z tego, co zrobili. To jest państwo, które w tej chwili, powiedziałbym, nabiera państwowości. Do tego czasu było traktowane jako taki satelita rosyjski, który współpracuje z Rosjanami. Jeżeli Putin uderzy na nich zbrojnie, Ukraińcy będą jako naród tak silny, jak żadne inne państwo w Europie. Także myślę, że tutaj jest to trzeba traktować jako plusy. A czy to rzeczywiście przeniesie się na to, że Rosjanie nie zaatakują całą Ukrainę i nie naginą ludzie? Jeżeli dojdzie tylko do zajęcia obwodu ługańskiego i donieckiego, nie zginie dużo ludzi. Jeżeli pójdzie uderzenie na Ukrainę, to polegną z obu stron, polegnie tysięcy ludzi, z tym, że Putin się tym nie będzie na pewno przejmował.
Polska jest bezpieczna?
Ja myślę, że Polska jest bezpieczna, bo mamy gwarancję. To, co żeśmy rozmawiali o morzu, czyli mamy gwarancję tutaj ze strony NATO. Ale Polska powinna mieć świadomość tego, że żeby coś uzyskać, musi też od siebie coś dać. I to konkretnie. Takim przykładem tego, zresztą ja to mówiłem od samego początku konfliktu. Wyślijmy tam rakiety przeciwlotnicze typu Piorun. Dajmy im uzbrojenie przeciwlotnicze, które spowoduje, że Rosjanie nie będą mogli latać nad ukraińskim terytorium. Ta decyzja zapadła.
Zapadła już.
Tak, tylko że problem polega na tym, że ta decyzja zapadła po długim czasie, to po pierwsze. Mhm. Po drugie mówiono o tym, a nie przesłano. Te rakiety już tam powinny być. One powinny zostać dane do wojsk specjalnych, bo ci żołnierze są najbardziej, jakby to powiedzieć, przygotowani do takich działań. Dlaczego te rakiety są takie ważne? Bo te rakiety pokazały w Gruzji, że można zatrzymać rosyjskie lotnictwo. I to rosyjskie lotnictwo, nawet tego wysokiego pułapu, czyli myśliwskie wielozadaniowe. I w Gruzji polskie rakiety Grom, czyli starsze niż te, które powinniśmy teraz przekazać, te starsze rakiety zatrzymały Rosjan. Bez wsparcia z powietrza wojska lądowe ukraińskie. Ukraińcy to są dobrzy żołnierze. uzbrojeni w broń przeciwpancerną, którą przekazał już Zachód, dadzą sobie radę. Jeżeli nie będzie rosyjskiego lotnictwa, Rosjanie nie zajmą Ukrainy. Trzeba mieć tego świadomość, że tak właśnie będzie. I te rakiety powinniśmy my jako Polacy przekazać, żeby pokazać tą solidarność.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Cieszę się bardzo, że mogłem pomóc. Pozdrawiam serdecznie.